Gościem poranka wnet jest dr Paweł Ukielski, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Ten dzisiejszy dzień w jaki sposób będzie przebiegał w Warszawie i też jak pan dziś myśli o Powstaniu Warszawskim o 1 sierpnia 1944 roku?
O, pytanie rzeka. Zacznę może od konkretów, czyli co się będzie działo. Oczywiście bardzo wiele uroczystości oficjalnych w różnych miejscach środowiskowych, ogólnych, centralnych z godziną W, czyli syrenami, które zachęcą nas wszystkich, żebyśmy na minutę się zatrzymali i uczcili pamięć powstania. Dla nas takim niezwykle ważnym, bo bardzo wspólnotowym sposobem przeżywania tego dnia jest wspólne śpiewanie pieśni i piosenek powstańczych o godzinie 20:30 na placu Piłsudskiego. W tym roku szczególnie ważne, bo wracamy do rzeczywistości popandemicznej. Nie mamy ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę śpiewających, a to jednak zawsze robi wielkie wrażenie, jak kilkadziesiąt tysięcy gardeł razem zaśpiewa Pałacyk Michla czy Warszawskie Dzieci, więc zachęcamy wszystkich do przyjścia na plac Piłsudskiego i razem z nami zaśpiewanie piosenek powstańczych. Kończymy jak co roku niezwykle późno, bo o północy premiera spektaklu teatralnego w muzeum, także dzień jest niezwykle bogaty. A odpowiadając na drugie pytanie, to wydaje mi się, że ta pamięć cały czas pięknie żyje w społeczeństwie, że właśnie to, ta wspólnotowość, ta możliwość znalezienia swojej formy ekspresji, czy to właśnie wspólne śpiewanie, czy uczestniczenie w koncercie, w spektaklu, w wydarzeniu sportowym. Każdy coś dla siebie znajduje i dzięki temu to ta pamięć powstania jest czczona przez właściwie wszystkich. Wydaje mi się, że również w takiej sferze publicznej jest obecna. Dla mnie osobiście to też jest taki moment, kiedy muzeum ma już 18 lat. W tym roku, można powiedzieć, stało się pełnoletnie. Uczestniczę w tym projekcie, w jego tworzeniu od samego początku, więc to też jest taki szmat życia, który został poświęcony, no mam głębokie przekonanie, czemuś niezwykle ważnemu.
18 lat zostało otwarte w 60. rocznicę wybuchu powstania. Ten czas szybko płynie.
Czas szybko płynie. Co dla nas najtrudniejsze, najbardziej widać to po powstańcach, którzy odchodzą. Ci właściwie prawie wszyscy nasi przyjaciele powstańcy, którzy traktowali nas jak swoich wnuków w czasie, kiedy tworzyliśmy muzeum, byli pierwszymi recenzentami. No większość z nich, zdecydowana większość z nich odeszła. Zostało ich zaledwie kilkuset. Więc stąd no to jest ta miara upływu czasu i staramy się ich też przekonać, że ta pamięć wraz z nimi nie odejdzie. Robimy akcję Korzenie Pamięci, do której zapraszamy rodziny potomków powstańców. No i od kilku lat organizujemy zlot harcerski. Powstańcy doskonale rozumieją ten etos. Sami w większości byli harcerzami, więc jak widzą kilkuset harcerzy na spotkaniach rocznicowych, to jest to dla nich takie świadectwo, że faktycznie ta pamięć zostanie.
To pozwolę sobie teraz na pozdrowienie pani Haliny Cieszkowskiej, 101 lat, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Rzeczywiście nawet w dzisiejszym poranku państwo słyszą, że cytujemy czy wypowiedź generała Brochwicza-Lewińskiego, czy profesora Witolda Kierzuna, ze świadomością, że już ich wśród nas nie ma, że już więcej historii nie opowiedzą, a dzięki temu, że jest Muzeum Powstania Warszawskiego, tych historii powstańczych są tysiące, bo tylu można wysłuchać i tyle historii jest w archiwum Muzeum Powstania.
To był jeden z naszych priorytetów. Od samego początku chcieliśmy udokumentować, zebrać jak najwięcej opowieści, wspomnień. Mieliśmy zresztą świadomość, że to jest kilkadziesiąt lat za późno. Jak wiadomo, z powodów politycznych przez kilkadziesiąt lat po zakończeniu wojny Muzeum Powstania nie mogło zaistnieć, więc myśmy zbierali relacje tych żyjących. Udało nam się zebrać ich ponad 4000. To nie są krótkie filmiki, to są pogłębione wywiady prowadzone przez naszych wolontariuszy. To też było niesamowite, że właściwie wszystkie prowadzili wolontariusze, którzy byli do tego przygotowywani, przeszkoleni, a jednocześnie to była taka więź, która się nawiązywała między powstańcem, który wywiadu udzielał, a tym młodym człowiekiem, który go o te wszystkie rzeczy z jego życia wypytywał. Trochę na kanwie tego, później jak zaczęła się pandemia, zorganizowaliśmy akcję Telefon do Dziadka, gdzie młodzi ludzie dzwonili do powstańców, żeby się dowiedzieć, czy czegoś im potrzeba, ale tak naprawdę zazwyczaj po to, żeby z nimi po prostu porozmawiać, bo to właśnie ta samotność często bywa największym problemem i największą potrzebą. Nie zakupy, nie nawet zawiezienie do lekarza, ale naprawdę chwila rozmowy.
Powiedział pan o tym, że 18 lat skończy w tym roku Muzeum Powstania Warszawskiego, a my jesteśmy przy Kordegardzie, ale naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, pałacu, w którym urzędował prezydent Lech Kaczyński, który, gdyby nie jego decyzja, tego muzeum by nie było.
No, Lech Kaczyński jest w sposób oczywisty twórcą muzeum, głównym twórcą muzeum. My byliśmy wykonawcami, ale to on zadecydował. On jako pierwszy polityk w Polsce po roku 89 zrozumiał, jak ważna jest pamięć, jak potrzebne jest takie muzeum, jak wielka jest potrzeba wśród ludzi, tylko uśpiona. Ona była usypiana przez lata takiego zachłyśnięcia wolnością, bogacenia się, takiej narracji, że przyszłość można budować w oparciu tylko i wyłącznie o więzy gospodarcze. Prezydent Kaczyński był pierwszym, który powiedział, że nie, że właśnie ta nowoczesna przyszłość musi się opierać o solidne fundamenty, o wartości, które wynosimy z historii. I to on zdecydował, że Muzeum Powstania Warszawskiego musi zostać otwarte w 60. rocznicę, a my możemy być mu tylko wdzięczni, że nam, młodym, niezbyt doświadczonym i życiowo, i zawodowo ludziom, powierzył dzieło, no nie waham się powiedzieć, w pewnym sensie dzieło jego życia i razem osiągnęliśmy ten sukces, który do dzisiaj muzeum przeżywa.
Są jakieś statystyki, ile osób rocznie odwiedza Muzeum Powstania Warszawskiego?
Oczywiście przed pandemią było inaczej. Teraz pomału wracamy do tych liczb przedpandemicznych. Zobaczymy, jak się rozwinie frekwencja w tym roku. Przed pandemią to było ponad 700 tysięcy, z czego ponad 600 tysięcy to zwiedzający naszą ekspozycję stałą rocznie. Co więcej, co jest bardzo ważne, właśnie taki dowód na żywotność tej pamięci, to jest fakt, że przez tych kilkanaście lat od otwarcia ani razu ta roczna frekwencja nie spadła. To zazwyczaj się dzieje w muzeach. W standardowym modelu to jest tak, że po paru latach, gdy znika ten walor nowości, frekwencja w muzeach spada. U nas to się nigdy nie wydarzyło, co pokazuje, że ten temat i ten sposób opowiadania jest ciągle żywy i ciągle znajduje swoich odbiorców. Zwłaszcza, że w dorosłość wkraczają już pokolenia, które na muzeum w pewien sposób się wychowały.
A dzisiaj co będzie się działo w Muzeum Powstania?
Dzisiaj oczywiście przede wszystkim myślę, będą w samym muzeum będą tłumy zwiedzających. To zawsze jest tak 1 sierpnia. No i tak jak mówiłem, o północy spektakl teatralny. To jest nasza taka tradycja już, że z wieńczeniem dnia w środku nocy, o północy spektakl. Tym razem to jest Kwatera Bożych Pomyleńców. Tekst dosyć klasyczny, to jest opowieść o czterech inteligentach warszawskich, którzy nie mogąc walczyć, starając się w ciągu dnia pomóc powstańcom jak tylko mogą. Popołudniami, wieczorami spotykają się, rozmawiają na tematy ostateczne, na tematy sensu życia i mają jedno tylko założenie. W tych dyskusjach nie poruszać tematów smutnych. Wystarczająco dużo smutnych rzeczy działo się za oknami, czy nawet może nie tyle oknami, bo okna często były powybijane.
Kto jest reżyserem, kto napisał sztukę?
Reżyserem jest pani Katarzyna Kasica, sztuka Władysława Zembrzyckiego, czy właściwie książka, to powieść była przeniesiona na deski teatralne u nas w Muzeum Powstania Warszawskiego. Co ważne, oprócz tej premiery pierwszego, od 3 do 6 sierpnia, codziennie o godzinie 20 w muzeum kolejne spektakle, także zachęcam gorąco do odwiedzenia.
Gorąco jest już na krakowskim przedmieściu. Wczorajszy pochmurny jesienny dzień zamienił się w piękny letni sierpniowy. Czy na ten spektakl o godzinie 12 może przyjść każdy, czy są specjalne zaproszenia?
No niestety muszę powiedzieć, że premiera jest już wyprzedana, więc dzisiaj o północy nie mamy miejsc. Natomiast zachęcam do śledzenia na naszej stronie internetowej, na Facebooku, jak z wejściówkami na kolejne dni. One się rozchodzą dosyć szybko. Pojemność teatralna muzeum nie jest zbyt wielka, także mam nadzieję, że jak mówię te słowa, to jeszcze wejściówki są i przynajmniej część naszych słuchaczy będzie miała szansę z nich skorzystać.
Ale oczywiście najważniejsza jest godzina 17 i hołd złożony powstańcom na cmentarzu Powązkowskim.
Godzina 17, hołd na Powązkach przy pomniku Gloria Victis. Co roku te poruszające syreny, które powodują, że oprócz nas gromadzących się na Powązkach, cała Warszawa staje w tych miejscach, gdzie ludzie są. Na ulicach, na placach. To są niezwykle wzruszające momenty i ja zawsze na przykład, jak mam gości odwiedzających Warszawę z zagranicy w takim okresie, że zahacza to 1 sierpnia, zawsze zachęcam ich, żeby poczuli przez moment tę wielką wspólnotę warszawską, a nawet nie tylko warszawską, bo przecież wielu Polaków przyjeżdża specjalnie po to, żeby być tutaj tego dnia w Warszawie, żeby poczuć tę wielką wspólnotę, poczuć to wydarzenie, które robi zawsze olbrzymie wrażenie na obcokrajowcach, bo takich doświadczeń zazwyczaj nie mają.
A my oczywiście apelujemy do słuchaczy Radia Wnet, żeby w każdym miejscu, w którym Radio Wnet nadaje, i w Łodzi, i w Szczecinie, i w Bydgoszczy, i w Białymstoku, i w Krakowie, i we Wrocławiu, żebyśmy o godzinie 17 pamiętali, żebyśmy się zatrzymali, żebyśmy zatrzymali samochód, bo to powstanie było powstaniem warszawskim, ale tak naprawdę jest symbolem Polski walczącej.
Tak, powstanie nie było wydarzeniem lokalnym. Powstanie było walką o wolną Polskę. To tutaj toczyła się walka o to, aby wyrzucić jeden totalitaryzm, ale nie zamieniać go na drugi. I to trzeba pamiętać, że warszawiacy nie walczyli tylko o miasto, ale walczyli o wolną Polskę z wolnymi władzami. I podczas powstania po raz ostatni do roku 89, do upadku komunizmu, po raz ostatni na terenie Polski były w pełni legalne władze, które funkcjonowały w jego stolicy.
Która została doszczętnie zniszczona, i to została zniszczona nie tylko w czasie Powstania Warszawskiego, a właściwie bardziej już po tym, jak powstanie skapitulowało, wtedy był rozkaz, żeby zniszczyć miasto.
Hitler wydał rozkaz, żeby zamordować wszystkich mieszkańców Warszawy i zniszczyć, zrównać miasto z ziemią już 1 sierpnia. Później ten rozkaz, który był w sposób straszliwy wykonywany w czasie rzezi Woli, został złagodzony. Te masowe zbrodnie zostały ograniczone, ale nie dlatego, że Niemcy mieli jakieś humanitarne odruchy, ale dlatego, że było niezwykle trudno w tym samym czasie toczyć ciężką walkę miejską i przeprowadzać masowe eksterminacje. Po zakończeniu powstania, po wypędzeniu wszystkich mieszkańców, można było ten plan wyniszczenia, wyburzenia Warszawy kontynuować. Poprzedzono to rabunkiem, bo o tym się często zapomina. Mówi się o zburzeniu Warszawy, co jest prawdą, ale wcześniej tysiące wagonów wszelkich dóbr, bo to już nie były dobra wysokiej kultury, ale to były maszyny do pisania, pierzyny, wyrwane tory czy latarnie, jechały do Niemiec, a zatem najpierw grabież, a później systematyczne burzenie miasta ze szczególnym okrucieństwem dla miejsc ważnych, dla tożsamości, dla kultury, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków.
A w Muzeum Powstania Warszawskiego można obejrzeć film Miasto Ruin.
Miasto Ruin jest pierwszą taką próbą pokazania w trójwymiarowej animacji całego miasta zniszczonego. Miasta zniszczonego właśnie tak, jak Warszawa wyglądała na początku roku 45, czyli tuż po wyjściu wojsk niemieckich, kiedy ta ich zbrodnicza misja niszczenia miasta była zakończona. Można zobaczyć, jak wyglądało Stare Miasto, jak wyglądał teren zrównanego z ziemią getta. Jest to obraz wstrząsający, który na naszych zwiedzających zawsze robi olbrzymie wrażenie.
A na nas powinna robić wrażenie nasza codzienność, czyli to, że możemy siedzieć na krakowskim przedmieściu, to, że możemy patrzeć na pomnik Mickiewicza i to, że Warszawa żyje i została odbudowana. Jest piękną stolicą Polski.
My bardzo lubimy w ten sposób kończyć nasze wystawy za granicą. Pokazywać ten happy end, że Warszawa jest miastem nieujarzmionym i przetrwała nawet tak zbrodniczą karę, jaką postanowił jej wymierzyć Hitler za dążenie do wolności. I mam nadzieję, że to przesłanie nadziei, którą daje dzisiejsza Warszawa, będzie ważnym przesłaniem dla Ukraińców walczących dzisiaj o swoją wolność. Że to, co widzimy na obrazkach z Mariupola czy Charkowa, że to za jakiś czas będą znów żywe, piękne, tętniące życiem miasta.
Złożyły nam się rzeczywiście te obrazy z Ukrainy z obrazami z Warszawy, ale warto dzisiaj, spacerując po ulicach Warszawy, szczególnie się poprzyglądać tym wszystkim miejscom, gdzie Polacy ginęli, miejscom straceń, żeby uświadomić sobie, jaka była skala, nie tylko skala zniszczenia, ale skala morderczego barbarzyństwa Niemców.
Pomogą w tym nasi wolontariusze i harcerze w ramach akcji Wolność Łączy. O godzinie 17 w wielu miejscach, w wielu punktach pamięci przy tablicach będą stali, będą rozdawali kotwice Polski Walczącej, wpinki z kotwicą Polski Walczącej i będą opowiadali, co w danym miejscu się działo. Więc tym bardziej zachęcam do takich spacerów, żeby dowiedzieć się, być może po sąsiedzku, wyjść z domu i zobaczyć, co działo się w najbliższym miejscu pamięci, dowiedzieć się czegoś więcej, bo być może tego nie wiemy, albo wiemy tylko fragmentarycznie.
Dzisiaj każdy warszawiak inaczej chodzi po ulicach Warszawy. Dla pana takim symbolem powstania warszawskiego jest jakieś miejsce? Ma pan wyróżnionego bohatera, wyróżnione miejsce?
Ja zawsze z wielkim wzruszeniem przechodzę koło głazu upamiętniającego pałacyk Michla. To jest niedaleko od muzeum. To jest na Woli, gdzie przez długi czas mieszkałem. Wola to jest ta dzielnica, która Nie walczyła długo, bo nie miała szansy, ale za to była straszliwie dotknięta, jak już mówiliśmy, zbrodniami niemieckimi. No więc Pałacyk Michla jest zarówno w takiej popkulturze niezwykle obecny, ale także był niezwykle istotnym miejscem oporu, w którym walczyli niezwykle dzielni powstańcy. Wspominał pan redaktor generała Brochwicz-Lewińskiego pseudonim Gryf. On również tam walczył.
I od tego wspomnienia rozpoczęliśmy poranek wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Doktor Paweł Kielski, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, był gościem poranka wnet, który jest nadawany z przed Pałacu Prezydenckiego, sprzed Kordegardy. Tutaj są wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ma pan wiersz, który pan lubi, Krzysztofa Kamila?
Ja właściwie lubię wszystkie jego wiersze. Bardzo lubię słuchać ich w wykonaniu bardzo młodych ludzi. Co roku w muzeum odbywa się finał konkursu poetyckiego, recytatorskiego. I muszę przyznać, że często ci młodzi, zwłaszcza już nieco bardziej dojrzali licealiści, podają takie interpretacje, że często aktorzy by się nie powstydzili, więc ja z bardzo wielką przyjemnością chodzę na te finały, spędzam te ponad godzinę z poezją Baczyńskiego, to jest zawsze duża przyjemność.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.